Wydawnictwo MG zaprasza. Sylwia Skuza. Tylko nie Mazury. Uraz głowy spowodował, że potrzebował znacznie mniej snu niż wcześniej. Była ledwo 5 nad ranem. Zapowiadał się piękny dzień. Przegryzając kanapkę, Grom zadzwonił na pogotowie w Piszu i ustalił, że doktor Szafran kończy swój dyżur o godzinie 8. Zastanawiał się przez chwilę, czy wezwać lekarza na komendę, czy też pojechać do niego do szpitala w Piszu. Wybrał drugą opcję. Gdyby wiedział, co wydarzy się podczas spotkania, zapewne zabrałby ze sobą Weselsa albo Makowskiego. Nie mógł jednak przewidzieć, że jak tylko przywita się z doktorem Szafranem, zada mu pierwsze pytanie i zacznie słuchać odpowiedzi, zrobi mu się słabo i straci przytomność. Halo, czy pan mnie słyszy? Leżał na łóżku, a nad nim stali dwaj lekarze. Pierwszym był doktor Szafran. Drugiego też rozpoznał natychmiast. To był doktor Borowski, który prowadził go przez cały niedawny pobyt w szpitalu. Mówiłem, że za szybko wyszedł pan ze szpitala, a teraz jeszcze słyszę, że wrócił pan do pracy, narzekał niezadowolony Borowski, świecąc małą latarką w źrenice Groma. Mówiłem, a pan swoje. Ale w przyrodzie nic nie ginie. Zatrzymuję pana na oddziale.
Nie zgadzam się. Grom chciał zerwać się z łóżka. Panie Sidorowicz, powiem tak. Albo zostanie pan na dobę na obserwacji, albo zadzwonię do pana matki. Zapewniam, że wciąż mamy zapisany jej numer w moim telefonie.
Grom opadł bezsilnie na poduszki. Lekarz nie pozostawił mu wyboru. Mrugnął powiekami na znak zgody i zamknął je z rezygnacją, wsłuchując się w rozmowę obydwu lekarzy na temat możliwych powodów jego omdlenia. Kiedy doktor Szafran stawiał swoją diagnozę, znowu zrobiło mu się słabo. Poczuł, że drżą mu mięśnie rąk. Zacisnął kurczowo dłonie w pięści i zaczął głęboko oddychać. Wszystko minęło. Lekarze odeszli, a on mógł spokojnie zastanowić się, co tak naprawdę zaszło. Zadzwonił do mistrasa i poprosił, żeby ten jak najszybciej przyjechał. Jednak zanim zdążył dodać coś więcej, zobaczył, że doktor Szafran wraca. Lekarz dokładnie zamknął za sobą drzwi sali, delikatnie wyjął mu z dłoni telefon i odłożył go na parapet. Usiadł na brzegu łóżka i milczał. Grom czuł przyspieszone bicie serca. Coś w głowie znowu zaczynało niebezpiecznie pulsować. Lekarz przysunął się do niego jeszcze bliżej i przerwał ciszę.
Pan mnie rozpoznał, panie komisarzu, prawda?
Zastanawiał się, co odpowiedzieć i czy w ogóle uda mu się odpowiedzieć, bo skronie pulsowały coraz mocniej i miał wrażenie, że znowu zaczyna tracić przytomność. Lekarz wstał i pochylił się nad nim. Nie trudno było zauważyć, że w prawej dłoni trzymał drobny, błyszczący przedmiot. Skalpel? Przemknęło Gromowi przez myśl, a jego mięśnie resztką sił stężały, żeby odeprzeć atak. Ale ten nie nastąpił. Drzwi od sali otworzyły się niespodziewanie i zobaczył w nich zaniepokojoną twarz Sui, która niczego nieświadoma stanęła obok Szafrana i pytała o stan pacjenta. Lekarz odpowiedział krótko i po chwili wyszedł z sali.
Telefon, Sui. Daj mi natychmiast telefon.
Sui kręciła z niedowierzaniem głową, słuchając poleceń nakazujących policjantom bezwzględne zatrzymanie doktora Szafrana.
Więc to był on? Jesteś pewien?
Tak. To on rozwalił mi głowę. Poznałem jego głos i chyba dlatego zrobiło mi się słabo. Przyjechałem, żeby przesłuchać go w sprawie zabójstwa Endy.
Zobaczył, że twarz Sui stężała, a w jej oczach pojawiły się łzy.
Więc to był on? A ja go broniłam, wierzyłam mu.
Sui, o czym ty mówisz?
Przepraszam cię.
Zbliżyła zapłakaną twarz do jego twarzy i słonymi ustami dotknęła jego ust. Po długim pocałunku wybiegła z sali. Wstał z łóżka i ubrał się. Nie zamierzał spędzić ani minuty dłużej na leżeniu. Musiał odnaleźć Szafrana, przesłuchać i zamknąć sprawę.
Tak naprawdę chciał zamknąć kilka spraw. Kolejny punkt na korzyść intuicji. Znowu jej nie zaufał i znowu nie miał racji. Wciąż ktoś z bliskich mu osób coś przed nim ukrywał. Trzeba było wreszcie z tym skończyć. Grom nigdy by nie zgadł, że US Army w postaci sierżanta Reyesa i plutonowego Jonesa w pośredni, ale skuteczny sposób przyczyni się do namierzenia groźnego przestępcy. Kiedy po godzinie poszukiwań okazało się, że dr Szafran najpierw uprowadził karetkę, a później dosłownie rozpłynął się w powietrzu, Wessels poprosił o pomoc Sui i razem pojechali do amerykańskiej bazy. Grom nie dowiedział się nigdy potem, jakich środków perswazji użyli, ale były to środki skuteczne na tyle, że po kolejnej godzinie zlokalizowano poszukiwanego dzięki amerykańskiemu dronowi. Uprowadzony ambulans został dostrzeżony na trasie 63 w kierunku Orzysza. Doktor Szafran nie miał wielkiej przewagi czasowej. Najwyraźniej przez dobre kilkadziesiąt minut coś go zatrzymało w mieście i spowolniło ucieczkę. Grom nie wątpił, że lekarz jedzie do Nietlickiego rezerwatu. Nie mylił się. Zaparkował dokładnie obok karetki porzuconej tuż za cierszpiętami. Biegł truchtem przez kładki bagna Nietlickiego, początkowo szukając lekarza blisko miejsca zamordowania Endy, ale na próżno. Z kładki, na której się zatrzymał, żeby odetchnąć, mógł dostrzec tylko żurawie. Przepiękne sokoły kobuzy lecące niskim lotem nad trzcinami i płynące leniwie bobry. Nie miał pewności, ale wydawało mu się, że zobaczył ruch. Podbiegł więc szybko w tamtą stronę, wołając z przekonaniem: Szafran, stój! Widzę cię! W rzeczywistości nie widział nikogo. Nie usłyszał też żadnej odpowiedzi. Oddychał głęboko, bo czuł, że w skroniach znowu zaczęło pulsować mu ciśnienie. Chciał wrócić na kładkę, kiedy usłyszał ciche jęknięcie. Tym razem wstrzymał oddech. Nie miał już wątpliwości. Ktoś lub coś cicho pojękiwało. Szedł powoli po grząskim gruncie torfowiska. Odejście od kładki było niebezpieczne. Mogło się zdarzyć, że na skutek nieopatrznego kroku wpadało się w torfowisko nawet na głębokość metra. Najpierw zobaczył rozrzucone szeroko nogi, potem całego doktora Szafrana, który siedział oparty o jedno z drzew, cicho pojękując. Grom zaczął powoli wyciągać broń, zbliżając się do niego, ale po chwili zdjął dłoń z kabury. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że lekarz opiera swobodnie plecy o drzewo. W rzeczywistości była to tylko ich prawa część, ponieważ lewą część klatki piersiowej przebiła potężna świerkowa żerć, którą zapewne niedawno wygryzły bobry. Nigdy nie widział czegoś podobnego. Dziwił się, że mężczyzna w ogóle jeszcze żyje. Lekarz jakby czytał mu w myślach, bo krztusząc się i świszcząc powiedział: to nie potrwa długo. Zostań tu ze mną. Grom podniósł się i gorączkowo usiłował znaleźć zasięg. Chyba pobił tego dnia rekordy w przeklinaniu. W końcu poddał się i ponownie przykucnął przy rannym. Jak to się stało?
Biegłem. Zeskakując z górki, potknąłem się i leciałem przed siebie na oślep, a jezioro mnie ukarało. Wiesz za co.
Doktor Szafran konsekwentnie zwracał się do niego per ty. Grom postanowił więc kontynuować tę linię. Dasz radę mi o wszystkim opowiedzieć?
Grom czuł się bezradny. Wiedział, że zanim wróci z pomocą, Szafran nie będzie już żył. Nie mógł i nie chciał go zostawić samego w ostatnich minutach życia. W końcu lekarz zaczął powoli mówić. O matce, która urodziła go jako 15-letnia zaledwie dziewczyna, i o ojcu, którego nie znał. I wreszcie o tym, że dopytywanie o ojca sprawiło, że pijany dziadek powiedział mu prawdę, że matkę ktoś skrzywdził, a owocem tej krzywdy jest właśnie on. Jak się dowiedziałeś, że to właśnie Enda?
W najgorszy z możliwych sposobów. Spotkaliśmy go kiedyś z matką przypadkiem na jakimś w Pestynie, w Piszu. Kiedy go zobaczyła, dostała ataku serca, rozumiesz? 32-letnia kobieta dostała zawału serca. Na widok tego bydlaka. Od razu zrozumiałem, że to on, ale musiałem ją ratować. Umarła 2 godziny później, a ja zostałem sam z wyrytym w pamięci obrazem tego potwora. Nie wiedziałem, jak się nazywa, nie wiedziałem, gdzie mieszka, ale wiedziałem, że go znajdę.
Odpocznij. Tę akurat historię mogę już dokończyć sam. Popraw mnie tylko tam, gdzie się pomylę. Twoje prywatne śledztwo wykazało, że skrzywdzonych przez NT dzieci jest dużo więcej. Zapewne trafiłeś na ślad Marysi Opalik i kilku innych dziewczynek, o których ja nie mam z kolei pojęcia. Zapewne skontaktowałeś się z rodzinami tych już dzisiaj starszych kobiet i postanowiliście wszyscy wspólnie ukarać Endę.
Tak właśnie było.
Spotkanie w noc przesilenia stało się świetnym pretekstem, żeby zwabić Endę do lasu, ale Szyki popsuła wam Trintavini. Ilu was było? Kto był tam z tobą? Szafran usiłował się roześmiać, ale wydobył z siebie tylko świszczący dźwięk.
Nie traćmy na to czasu. Wiesz, że nic ci o nich nie powiem.
Dobrze. To ja będę kontynuował za ciebie. Dopadliście Endę. Może wam się wyrywał, może uciekał. Może każdy z was wykrzyczał mu cały swój ból i bił dalej. Enda zapewne się bronił. Pod jego paznokciami było też zapewne sporo DNA każdego, którego ataki odpierał. Domyślam się, że już w karetce zacząłeś czyścić mu paznokcie.
Zgadza się.
Nie rozumiem tylko, dlaczego daliście mu jednak uciec.
Pojawiła się Trintavini, kazała przestać. A Enda zaczął uciekać coraz głębiej w bagna. Trintavini powiedziała, że jezioro go ukarze i miała rację. Sekcja wykazała, że się utopił. Niech się smaży w piekle.
Ale dlaczego chciałeś zabić mnie?
Nie chciałem. Nie wiem, skąd wiedziałeś, że wszyscy, którzy byliśmy tam wtedy z Endą, zaplanowaliśmy spotkanie, ale kiedy natknąłem się na ciebie w ciemnościach, zadziałałem odruchowo. Chwilę potem pojawiła się doktor Mistras, nie wiem, skąd się tam wzięła. Powiedziałem jej, że ktoś cię napadł. Zrobiliśmy na prędce nosze i ruszyliśmy w stronę drogi. Po drodze omal cię nie utopiliśmy, bo te nosze nie wytrzymały ciężaru. Spadłeś i potoczyłeś się nieprzytomny wprost do jeziora.
Wydawało się, że po całej wyczerpującej opowieści lekarz nagle poczuł się lepiej. Oddychał z większą swobodą i patrzył bez bólu w oczy Groma.
Musisz też jeszcze wiedzieć, że as asma prus.
Jesteś Prusem?
Ta venuson castchu asse andangon.
Czekał na kolejne wersy, ale one nie padły. Podniósł spuszczoną podczas modlitwy głowę i zobaczył, że doktor Szafran nie żyje.
Grzegorz Kwiecień przeczytał ostatni fragment książki Sylwii Skuzy Tylko nie Mazury. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.